W dalekim Waszyngtonie przy telefonie jest Irena Lasota. Środek nocy po drugiej stronie oceanu. U nas piękny poranek. Deszczowy plus 4, więc tak generalnie rzecz biorąc jakby zima się skończyła, ale myślę, że nie powiedziała ostatniego słowa, przynajmniej tutaj w Warszawie. Waszyngton uwolnił się również z okowów mrozu, mam nadzieję.
No właściwie mamy identyczną pogodę, deszczyk i plus 4.
Mamy identyczną pogodę, wobec tego pan sekretarz stanu Rex Tillerson nie miał żadnych problemów z przystosowaniem się do pogody waszyngtońskiej. Był w Polsce, jakieś komentarze do tej wizyty pojawiły się?
Tak, pojawiły się bardzo pozytywne komentarze, no powiedzmy, że nie... Tak, nie było ich tak wiele jak w Polsce, no bo jednak sekretarz stanu odwiedza wiele krajów i to ale było bardzo takie pozytywne, że była to robocza wizyta, że dyskutowano o najważniejszych problemach, to znaczy o partnerstwie strategicznym, o co jest dosyć istotne akurat o tym, że Polska jest w tej chwili jednym z członków Rady Bezpieczeństwa, pozostałymi członkami są też dodatkowi, Polska w tym roku jest tym członkiem. No i oczywiście tego już nie było, to było raczej w Reuterze, w agencjach prasowych, że Stany Zjednoczone i Polska mają te same pozycje, jeżeli chodzi o sankcje wobec Rosji i o budowę Nord Streamu 2, czyli o właściwie jeszcze większe uzależnienie Europy, już nie tylko zachodniej, bo to już mówimy o całej Europie, od gazu rosyjskiego.
To jest oczywiście zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby uzależnić Europę. Wśród tych są wielkie firmy europejskie, jest Gazprom, są też politycy chociażby partii SPD, która wygląda na to, że wejdzie do niemieckiego rządu i przejmie funkcję, fotel ministra spraw zagranicznych. Ale jakoś tak się stało, pewnie zdziwi się pani, że temat wizyty Rexa Tillersona, rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce, strategicznych interesów nie był głównym tematem minionego weekendu. Nie był to też głównym tematem sukces polskich skoczków zbiorowy, bo okazało się, że tak jak kiedyś byliśmy najlepszymi lekarzami na świecie, tak teraz jesteśmy najlepszymi skoczkami, więc pani również. Serdecznie gratuluję
skoczkami,
umiejętności.
Skoczkami mamy na myśli.
Skoczkami na nartach, tak.
Na nartach, tak.
Jako zbiorowy po prostu sport Polaków, więc pani również jako ten najlepszy skoczek może się przedstawiać światu. Ale tematem dnia była zmiana statusu Izraela, który z kraju przyjaznego, rozumiejącego Polskę, starającego się jakby nam pomóc, będącego po tej stronie tego geopolitycznego starcia między globalistami i lokalistami, konserwatystami i postępowcami. No, premier Izraela napisał wczoraj, że nie pozwoli, by Polska zmieniała samodzielnie historię, pisała tą historię na nowo i nie może Polska karać stwierdzenia, że obozy koncentracyjne, obozy śmierci hitlerowskie były polskie.
No więc to echo tego już pojawiło się też w prasie amerykańskiej czy anglojęzycznej. No w tonie dużo mniej historycznym niż w Polsce. Raczej nawet było zauważone, że w Izraelu i w Polsce zapanowała histeria. No jest to dosyć smutne, zwłaszcza, że to jest właściwie 51 lat po tym, kiedy były pierwsze wielkie spory na ten temat. To była tak zwana sprawa encyklopedystów, czyli wielkiej encyklopedii, gdzie poszło o hasło obozy eksterminacyjne. Władze ówczesne komunistyczne w Polsce zrobiły z tego początek wielkiej kampanii. Natomiast była to w dużej mierze ludzie zabierający głos, nie znali ani tego hasła w encyklopedii, ani na przykład teraz strony spierające się nie chcą zauważać aspektów pozytywnych. Rzeczywiście premier Netanyahu powiedział to mniej więcej, co pan powiedział, natomiast ja czytam już po angielsku, że premier Mateusz Morawiecki już i zresztą chyba też ktoś z gabinetu prezydenta już załatwiają, żeby spotkały się jakieś dwustronne grupy, żeby to omawiać.
Ale co tu omawiać z drugiej strony? No przecież nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych, ani polskiego państwa.
Ale przecież nikt nie. Jak chodzi o polskie obozy koncentracyjne, to nawet Yad Vashem wydał oświadczenie, że niczego takiego nie było. Chodzi o coś takiego, że karanie, znaczy w Izraelu, nie wiem co Netanyahu przeczytał, ale że uważa się to, że nie chodzi o samo słowo polskie obozy śmierci, ale o to, że może być karane mówienie o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej. Prawo rzeczywiście, z tego co ja czytam, nie jest sformułowane bardzo jasno. Niektórzy mogą to odczytać na przykład, że jest to prawo, że tak powiem, prawo imienia Jana Grossa, że gdyby na przykład Jan Gross chciał teraz przyjechać, to może być zagrożony, ale to prawo jeszcze nie weszło w życie. Natomiast jeżeli człowiek popatrzy na to, co się dzieje w Izraelu, nie tylko na co powiedział ten Netanyahu, na dyskusję wokół tego, to przede wszystkim zacznę od Ameryki. Znaczy American Jewish Committee już wiele, wiele lat temu wydał oświadczenie, że w ogóle nie ma mowy o żadnych polskich obozach śmierci. Natomiast jeżeli człowiek patrzy na historię, to widzi, że no, to jest, to stało się jakby takim poważnym problemem może 10-15 lat temu, ale do tego czasu czasami używano tego wymiennie, zwłaszcza, że pierwszy raz zwrot polskie obozy śmierci pojawiły się w artykule Jana Karskiego w 1944 roku. Również Naukowska Zofia Naukowska w medalionach chyba pisze o polskich obozach. Przez dłuższy czas to dotyczyło geograficznego. To odnosiło się do geografii. Ale później to natrafiono jednak na ślady, że w Niemczech, zwłaszcza w okresie, nie zwłaszcza, tylko przede wszystkim w okresie zimnej wojny, pracował cały sztab składający się w dużej mierze z byłych SS-owców, oficerów, którzy zajmowali się obecnie propagandą właśnie zimnowojenną i oni wpadli na pomysł, że doskonałe będzie mówienie o polskich obozach śmierci. Są ślady na to historyków, że nawet wiadomo, który wydział, którego znaczy to się nazywało zachodnio-niemiecka wywiad 114, Dienststelle 114, która była część organizacji Gelena i kiedy zaczęła się zimna wojna w Niemczech Zachodnich przestano w ogóle sądzić i karać zbrodniarzy wojennych. Trzeba powiedzieć, że Polska się zorientowała troszkę późno. Moim zdaniem pierwsze ślady tego, że są poważne protesty przeciwko używaniu tego zwrotu, nie mają więcej niż 15-20 lat. Halo? No,
tak, to prawda. Rzeczywiście zorientowaliśmy się późno, teraz walczymy. To może kończąc już tą rozmowę, czy z tej awantury może wyjść coś dobrego dla nas i dla Izraela?
Ja uważam, że zawsze z debaty, z dialogu, z tłumaczenia, tutaj zresztą widziałam, że jakaś była debata, z czego my się mamy tłumaczyć i ktoś inteligentny mówił, nie będziemy się tłumaczyć z czegoś, tylko będziemy tłumaczyć coś. Miałam, że reakcja premiera Mateusza Morawieckiego była wyśmienita. Zresztą wszystkie jego wypowiedzi na wszystkie tematy wydają się być bardzo wyważone i bardzo szukające dialogu na wszystkie tematy ekonomiczne i nie tylko z Izraelem, ale ze wszystkimi, z Bułgarią i tak dalej. To chciałam powiedzieć. Natomiast bardzo niedobrze jest, kiedy judzą media w tej sprawie i to media moim zdaniem z kilku stron judzą. I właśnie trzeba lepiej zostawić to mądrym politykom, mądrym historykom, a troszkę opanować wrzaski w programach telewizyjnych czy wpisy na Facebookach i tak dalej.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękujemy za te opinie. Ja również zaczynam dołączać do grupy zwolenników Mateusza Morawieckiego, a może nawet już jestem w grupie wyznawców. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Tutaj kult jednostki rzeczywiście rośnie, ale są po temu podstawy. Irena Lasota z Waszyngtonu. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję.